Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam Państwa, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat naszych rozmów to jakie błogosławieństwa przynosi nam Jezus, Syn Boży. I serdecznie witam w naszym studio księży, drogich księży, profesorów, księdza profesora, doktora habilitowanego Henryka Witczyka, który jest przewodniczącym dzieła biblijnego w Polsce imienia Jana Pawła II oczywiście, oraz prezesem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Jeszcze pewnie moglibyśmy wymieniać tych wiele funkcji, chociażby
watykańskich. Witam Ojca, witam Państwa, szczęść Boże.
I jest z nami również obecny ojciec dr Wojciech Popielewski, mistrz nowicjatu oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Rozpoczęliśmy tydzień biblijny pod hasłem Wierzę w Ciebie, Jezu Chryste, Synu Boży.
Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu, że już szóstą niedzielę biblijną w tym roku przeżywamy, to znaczy od 6 lat. Dzięki decyzji Konferencji Episkopatu Polski, inspirowanej oczywiście i nauczaniem Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym, ale nade wszystko nauczaniem właśnie świętego Jana Pawła II, którego, jak wspominałem w wiadomościach, przed ponad 10 laty na słynnym sympozjum w Lublinie, a później w Łowiczu, bibliści polscy określili mianem Papa Sacre Pagine. To starożytny tytuł, bardzo zaszczytny, przyznawany rzeczywiście wielkim i miłośnikom Słowa Bożego, teologom i interpretatorom, tym, którzy potrafili Słowo Boże nie tylko głosić, ale też odnosić do życia sobie współczesnych ludzi, znajdując w Słowie Bożym z jednej strony inspirację do działania, a z drugiej strony normę oceniającą nasze dotychczasowe postępowanie. Zasadniczy wpływ na tę błogosławioną decyzję Konferencji Episkopatu Polski w roku 2008 miało bez wątpienia nauczanie papieża Benedykta XVI i zwołany przez tegoż papieża synod o Słowie Bożym, jego roli w życiu i misji Kościoła. Synod, który papież podsumował wspaniałą adhortacją Verbum Domini, gdzie zaleca właśnie kościołom lokalnym takie celebrowanie Słowa Bożego i wyrażanie wdzięczności Panu Bogu za ten bez wątpienia największy dar, jaki wszyscy ludzie otrzymujemy w objawieniu Bożym, zawartym właśnie na kartach Pisma Świętego i w żywej tradycji Kościoła. Tak więc cieszymy się bardzo, że w dzisiejszą niedzielę, trzecią wielkanocną, kiedy cały Kościół w Polsce pod przewodnictwem pasterzy, jak widzieliśmy, zebranych w Gnieźnie u grobu świętego Wojciecha, dziękuję i za samą kanonizację, ale nade wszystko za całe wielkie, święte życie Karola Wojtyły, księdza Karola Wojtyły, biskupa Karola Wojtyły, kardynała Karola Wojtyły i wreszcie Jana Pawła II papieża, że właśnie w tym dniu wielkiego dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za tę wielką osobową chrystofanię, jaką bez wątpienia była i pozostaje w naszych oczach, w naszych sercach osoba świętego Jana Pawła II, możemy w naszych parafiach, w naszych diecezjach przeżywać tydzień biblijny, czyli tydzień wdzięczności za Słowo Boże, a zarazem jeszcze głębszego wniknięcia w jego treść. Pragnę to podkreślić, ponieważ jak mówił jeden z egzegetów, zmartwychwstały Chrystus przechadza się ulicami naszych miast i wsi i gdy znajdzie człowieka, objawia się w nim i przez niego innym ludziom. I w ten sposób mają kontynuację te chrystofanie, o których opowiadają ewangeliści. Jak Pan Jezus zmartwychwstał, ukazywał się niewiastom, uczniom. Dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii o uczniach idących do Emaus, gdy go rozpoznali. Otóż bez wątpienia tak wielki święty jak Jan Paweł II, papież Sacre Pagine, czyli papież Pisma Świętego, jest taką dla nas i nie tylko dla nas Polaków, bo widzieliśmy to w dniu kanonizacji tydzień temu w Rzymie na placu Świętego Piotra i w mieście, dla setek tysięcy pielgrzymów przybyłych z całego świata, jest taką żywą chrystofanią, czyli żywym objawieniem tej wielkości, tego majestatu, tego światła, które ma swe źródło w Chrystusie zmartwychwstałym, czyli w Chrystusie Synu Bożym. Do tego tytułu Syn Boży nawiązuje hasło tegorocznego tygodnia biblijnego i niedzieli biblijnej. Zapewne w większości naszych parafii widzieli Państwo w gablocie z ogłoszeniami plakat przygotowany przez dzieło biblijne na tę właśnie niedzielę biblijną. Plakat, który pokazuje wspaniałe spotkanie kobiety proszącej o uzdrowienie z Chrystusem w gronie apostołów i hasło tegoż właśnie tygodnia i tej niedzieli. Hasło tam umieszczone to są słowa Marii, siostry Łazarza: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga, który miał przyjść. Nawiązuje to hasło, te słowa wzięte z Ewangelii bez nawet żadnej parafrazy, nawiązują do hasła roku duszpasterskiego, które właśnie ojciec zacytował na początku swojej wypowiedzi. Wszak pragniemy jako dzieło biblijne, zarząd i moderatorzy pracujący w każdej diecezji, ich współpracownicy, pragniemy ze wszechmiar przyczyniać się do takiego właśnie realizowania poszczególnych haseł roku duszpasterskiego, aby to nasze duszpasterstwo, czyli życie w parafii, życie wierzących, miało też swoje głębokie zakorzenienie właśnie w Piśmie Świętym. Można by się zastanowić, dlaczego to takie mocne odniesienie do Pana Jezusa jako Syna Bożego. Otóż należy podziwiać duszpasterstwo Konferencji Episkopatu Polski, którym kieruje ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, że wybrano to właśnie hasło na rok duszpasterski ten. Jezus jako Syn Boży, bo jeżeli Jezus Chrystus byłby w naszych oczach tylko prorokiem, tylko nauczycielem moralności, ewentualnie inspiratorem jakichś pożądanych akcji humanitarnych, nie byłby naszym Zbawicielem. Sądzę, że na temat właśnie Chrystusa jako Syna Bożego będziemy mogli jeszcze trochę powiedzieć w pierwszej części tych naszych rozmów niedokończonych, a w drugiej części powiemy o błogosławieństwach, jakie płyną od tegoż właśnie Chrystusa jako Syna Bożego.
Kontynuując myśl księdza profesora, chcielibyśmy podkreślić jeszcze jeden aspekt związany z Kościołem jako takim. Papież Benedykt XVI miał zwyczaj nazywać Kościół miejscem czułości Boga. Natomiast dzisiaj lektura Biblii, do której nieustannie jesteśmy zachęceni, pokazuje nam Kościół jako nośnika Chrystusa. Chrystus jest żywy w Kościele. A więc gdzie my możemy spotkać Chrystusa, Syna Bożego? My możemy Go spotkać i przyjąć w Kościele. Dlatego Kościół jako miejsce, które przyjmuje Chrystusa, przeżywa Jego obecność i przede wszystkim celebruje swoją wiarę. To jest ten kierunek duszpasterstwa, które chcemy animować i ożywiać. I temu służy między innymi dzisiejsza niedziela biblijna, tydzień biblijny i ten zamysł, o którym mówił ksiądz profesor. Syn Boży w Kościele, przyjęty, celebrowany, jak za chwilkę powiemy, w błogosławieństwach, pokazujący Kościołowi model życia.
I przede wszystkim Chrystus jako Syn Boży, obecny w Kościele, w swojej rodzinie, między innymi, i można by powiedzieć bez żadnej przesady, w formie podstawowej, pod postacią księgi Pisma Świętego, nie tylko Ewangelii. Oczywiście Ewangelie są sercem Pisma Świętego, nie wolno ich jednak wyłączać. Oczywiście nie chodzi o księgę w sensie materialnym, czyli księgę zapieczętowaną, położoną na pulpicie czy schowaną w szafie liturgicznej w zakrystii. Chodzi o księgę, tak jak mówi Apokalipsa, otwartą, która jest czytana i która jest słuchana we wspólnocie, na zgromadzeniu liturgicznym wręcz. Bo Księga Apokalipsa w dużej mierze jest zapisem takiej właśnie apostolskiej liturgii, liturgii Eucharystii, która w gruncie rzeczy składa się, już to widać bardzo wyraźnie, z dwóch części. Ze słuchania tego, co mówi Chrystus do Kościoła, co mówi Duch do Kościołów i kosztowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który objawia się i który po prostu daje siebie samego. W każdym bądź razie chciałbym to podkreślić, bo jesteśmy przyzwyczajeni, by widzieć w Chrystusie w Kościele naszym tabernakulum. I Kościół jako wspólnotę, którą tworzymy, ochrzczeni, tworzoną wokół stołu eucharystycznego. Ale pamiętajmy, że jeszcze bardziej podstawową jest obecność Chrystusa w Słowie Bożym. Bez tej obecności w ogóle nie byłoby sakramentów, nie byłoby też Eucharystii, bo zwróćmy uwagę, słowa konsekracji to przecież są słowa zapisane, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, ale wypowiedziane przez Chrystusa w Wieczerniku, ale zapisane w Ewangeliach i w liście świętego Pawła do Koryntian. Tak więc tydzień biblijny, niedziela biblijna, którą dzisiaj przeżywamy, ma ten cel zasadniczy, otwarcie naszych oczu i serc na tę jakże pokorną, cichą, ale zarazem jakże czułą, jak powiedział ksiądz dr Wojciech, obecność Chrystusa wśród nas, w swoim Kościele. Obecność, która chce być też obecnością w świecie. Nie tylko pośród wierzących, ale poprzez wierzących Chrystus pragnie przemawiać do świata.
Dwa słowa związane z refleksją księdza profesora. Pierwsza, będziemy się nad tekstami co jakiś czas pochylać i zaraz zrobimy to głębiej, omawiając błogosławieństwo Apokalipsy, ale tą podstawową wizją otwierającą Księgę Apokalipsy jest spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, który jest w Kościele celebrującym liturgię. I Jan mówi, kiedy usłyszał Chrystusa, odwrócił się, żeby zobaczyć głos, który mówił. To jest niezwykle mocne. Więc Chrystus aktywny w Kościele, który przemawia do Kościoła, jest do tego stopnia niemal namacalnie obecny w Słowie, że chce się zobaczyć Słowo, zobaczyć głos, który mówił, prawda? To jest niezwykle mocne, więc obecność Chrystusa w Kościele wpisana jest, tak jak ksiądz profesor mówi, no niemal fizycznie w Kościół, który słucha i ogląda się wokół siebie, żeby widzieć niemal Słowo, które staje się ciałem. I druga refleksja, o której ksiądz profesor wspomniał, mianowicie Syn Boży w Apokalipsie jest tak przedstawiony, że to nowum, którego się spodziewamy u kresu czasów, ono nie spadnie z nieba. Ono rośnie w Kościele. I na końcu czasów Chrystus, który przyjdzie, zbierze swoją realną obecność w Kościele, w sercach wierzących, w ich umysłach. A więc ta obecność Chrystusa, ona przygotowuje najpierw serca wierzących, wspólnotę Kościoła i cały świat, który jest objęty tym nowum, chociaż jak powiemy w 19 rozdziale, 20 rozdziale Księgi Apokalipsy, Chrystus jest ukazany jako ten, który ma imię, którego nikt nie zna. To znaczy nie wszyscy rozpoznają tę realną i rzeczywistą, przemieniającą obecność Chrystusa, ale On jest.
Zwłaszcza uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, przywołująca to jedyne, największe absolutnie w dziejach całego świata i całej ludzkości wydarzenie, jakim jest Zmartwychwstanie Chrystusa, czy mówiąc od strony Pana Boga, wskrzeszenie Jezusa z martwych, pozwala nam właśnie zwrócić uwagę na Jego synostwo Boże. Czym ono tak naprawdę jest, jak jest zasadnicze dla naszej chrześcijańskiej wiary. W trakcie ostatnich naszych spotkań i rozmów w Rzymie w kontekście kanonizacji świętego Jana Pawła II rozmawialiśmy też o współczesnych dyskusjach na temat sakramentu małżeństwa, osób rozwiedzionych, które by chciały przyjmować Komunię Świętą. I w pewnym momencie jedna z osób świeckich uczestniczących w tej dyskusji stawia mi pytanie. Moi drodzy, my musimy sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Kogo my, chrześcijanie, ochrzczeni, przyjmujemy w Komunii Świętej? Czy my przyjmujemy jedynie symbol Chrystusa? Czy my przyjmujemy jedynie kawałek opłatka, którym się dzielimy, o tak jak w czasie mniej więcej wieczerzy wigilijnej, wyrażając wzajemną życzliwość, składając sobie życzenia, w tym przypadku życzenia pokoju, troski takiej wzajemnej, tak jak to właśnie Agape zobowiązywała do tego, by nie tylko zasiadać przy wspólnym stole, ale też by zadbać jeden o drugiego. Czy to jest jedynie chleb pobłogosławiony przez kapłana, a więc mający jakiś walor sakralności? Czy pod tym kawałkiem białego chleba przyjmujemy Chrystusa, który jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem i z miłości do nas chciał pozostać wśród nas pod postacią tegoż właśnie kawałka chleba? I uświadomienie sobie tej prawdy zmienia w sposób radykalny po prostu spojrzenie na całe nasze życie chrześcijańskie, które jest komunią właśnie nie tylko z Chrystusem prorokiem, nauczycielem, cudotwórcą, egzorcystą, ale przede wszystkim z Chrystusem, który jest Synem Bożym, pozostającym w stałej, bezpośredniej więzi z Ojcem, właśnie jako zmartwychwstały, czyli wraz ze swoim uwielbionym człowieczeństwem pozostaje w niebie na tronie Boga w komunii z Ojcem, co przede wszystkim podkreśla list do Hebrajczyków, ale również Księga Apokalipsy, która nieustannie, mówiąc o tronie Boga, pokazuje, że na tym tronie zasiada Bóg i baranek, czyli Chrystus właśnie ukrzyżowany, ale zmartwychwstały. Dlatego też musimy przypomnieć sobie to, co święty Paweł pisze w liście do Rzymian, rozdział 10, werset 9. To jest niezwykle ważne stwierdzenie, ponieważ apostoł tutaj zajmuje się problemem wiary i Żydów, i pogan. Co jest tak naprawdę jądrem tej wiary chrześcijańskiej. I oto mówi tak. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, bez względu na to, czy jesteś poganinem, czy Żydem, czyli wierzącym już Pana Boga, monoteistą, jeżeli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. A więc słowo Pan oznacza Bóg go wskrzesił z martwych jako swojego Syna. Czy to, co mówi święty Piotr w tych dniach, czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że wy zabiliście go, ukrzyżowaliście go rękami bezbożnych, ale Bóg go wskrzesił, prawda? Gdyż było niemożliwe, żeby śmierć panowała nad jego Synem. Przywołajmy, to jest 12 rozdział Dziejów Apostolskich, rozdział 30, werset 32. Bóg go wskrzesił, my jesteśmy świadkami, wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, którego zesłał. A więc widzimy cały po prostu boski majestat Chrystusa zmartwychwstałego. To ten Chrystus jest adresatem naszego uwielbienia, naszego dziękczynienia, naszej modlitwy. To On jest naszym przewodnikiem do nieba. I mając taką właśnie pełną wizję Chrystusa jako Syna Bożego, głębiej też rozumiemy, czym tak naprawdę jest Pismo Święte, którego On jest i centrum, i równocześnie najwyższym pośrednikiem, bo Pismo Święte pochodzi od Boga. Przez kogo pochodzi? prorocy natchnieni Duchem Świętym, ale pełnia objawienia pochodzi właśnie przez Chrystusa jako Syna Bożego. A zatem, jeżeli w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Nowym Testamencie, gdzie mamy już pełnię objawienia, odkrywamy słowa, tak jak pisze właśnie autor Księgi Apokalipsy, jest to objawienie Boga, które zostaje nam ofiarowane przez wiernego świadka Jezusa Chrystusa, a przekazane przez apostoła. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem. Więc widzimy dopiero w tym kontekście odkrycia wielkości Chrystusa jako Syna Bożego, widzimy również wielkość Pisma Świętego, wielkość Eucharystii, wielkość sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa, wszystkich sakramentów i wielkość całego życia chrześcijańskiego, które, jak podkreśla Księga Apokalipsy, właśnie błogosławieństwa, jest życiem w więzi miłości z Chrystusem. Ale Chrystusem postrzeganym właśnie w całym tym majestacie, zarówno zmartwychwstania, jak też synostwa Bożego.
20 rozdział Księgi Apokalipsy pokazuje koncepcję, którą Kościół odrzucił, czyli ten milenaryzm. Natomiast my wiemy dzisiaj, że nie chodziło tam o konfrontację czy o wizję chronologiczną, tylko jakościową. To, co nazwano tysiącletnim panowaniem Chrystusa, zostało skonfrontowane z krótkim czasem panowania szatana. Dlaczego o tym mówimy? Bo ksiądz profesor mówi tutaj o wierze w Syna Bożego. Ja czytałem troszeczkę katechizm Kościoła katolickiego na temat właśnie tej ostatecznej próby, którą musi Kościół przejść. Jest napisane, że wierzący przejdą przez próbę, która będzie chciała pozbawić wielu z nich wiary w Syna Bożego. Będzie jakiś rodzaj pseudomesjanizmu, który człowieka skieruje ku niemu samemu, a więc zbaw sam siebie. I my spodziewamy się jakiejś próby zewnętrznej. Owszem, każde prześladowanie zewnętrzne jest trudne, bo niesie śmierć i cierpienie, ale my musimy strzec serca przed utratą wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak jak powiedział ksiądz profesor, jeżeli zredukujemy Kościół do miejsca, w którym celebrujemy wspólnotę, Komunię Świętą do wspomnienia, które nie uobecnia sakramentalnie Chrystusa, no to nie ma w Kościele Syna Bożego. Co więcej, dzięki obecności Chrystusa, Syna Bożego, mamy wzajemną relację wcielenia do historii. Okazuje się, że tajemnica wcielenia ma głęboki wymiar historyczny, czyli bez historii ludzkiej nie istnieje, ale i historia nie ma sensu bez odniesienia chrystologicznego. Ten wzajemny związek, prawda, Chrystusa i historii wzajemny pokazuje, że historia ma sens tylko wtedy, jeżeli przemienia ją Syn Boży, a Syn Boży cały sens swojego wcielenia skierował ku historii, ludzkiej historii, ludzkim dziejom.
Właśnie Księga Apokalipsy, ku której zwracamy w sposób szczególny naszą uwagę w tym tygodniu biblijnym za sprawą tej publikacji Błogosławieństwa Apokalipsy dzisiaj, pokazuje, że Syn Boży, Chrystus, oddziałuje swoją całą mocą na historię, aby ją przemieniać, aby świat czynić Królestwem Bożym, właśnie poprzez swoich wierzących, poprzez swoich świadków. Najpierw poprzez męczenników, a następnie wyznawców, świadków, którzy są wierni aż do końca, pełni miłości do Niego, i przez każdego chrześcijanina, którego wzywa do tego, aby podejmował czyny, ta erga, czyny, które po prostu są czynami sprawiedliwości, czynami, które po pierwsze zwalczają zło w świecie, przeciwstawiają się kłamstwu, które szatan przez fałszywego proroka rozsiewa. Kłamstwo przede wszystkim fałszujące obraz Boga, obraz człowieka. Czyny sprawiedliwe, które są wreszcie czynami miłości, poświęcenia, solidarności, mówienia prawdy, Zresztą na ten temat będziemy szerzej mówili w drugiej części naszych rozmów, analizując szczegółowo poszczególne błogosławieństwa Apokalipsy. Jest ich 7. Ale pragnę przede wszystkim księży duszpasterzy, jak też katechetów, gorąco zachęcić do skorzystania w ramach tego tygodnia biblijnego z tego opracowania. Jeden z autorów siedzi tutaj koło mnie, mianowicie ojciec dr Wojciech Popielewski, wybitny znawca Księgi Apokalipsy w Polsce. Studiował tę księgę u boku największych mistrzów w Rzymie, w Instytucie Nauk Biblijnych. Napisał 3 piękne kręgi biblijne poświęcone właśnie błogosławieństwom Apokalipsy. Kręgi biblijne, czyli materiały do spotkań w ramach parafialnych właśnie kręgów biblijnych, które pozwalają uczestnikom, którzy zechcą się po pierwsze z danym błogosławieństwem, następnie z komentarzem zapoznać, wniknąć jeszcze osobiście, bardzo głęboko w te błogosławieństwa, aby one stały się udziałem życia, bo wielkość tej książeczki pokazuje oczywiście jako komentarza do Księgi Apokalipsy, jako Księgi Kościoła Apostolskiego, pokazuje nam, że Słowo Boże jest źródłem błogosławieństwa. Ono wnosi w nasze życie różne notabene formy błogosławieństwa, o których tutaj jest mowa. Pragnę, korzystając z okazji, gorąco podziękować zarówno ojcu Wojciechowi, jak też księdzu Stanisławowi Harędze, bibliście z Przemyśla, który jest autorem pierwszej części, wspaniałej pierwszej egzegetycznej części, wyjaśniającej te 7 błogosławieństw Apokalipsy. Zobaczymy, jak bardzo one są aktualne w życiu naszego Kościoła, bo Kościół Apokalipsy to jest Kościół, który mierzy się już z wszelkiego rodzaju przeciwnościami. Najpierw są to przeciwności związane z zagrożeniem ze strony przede wszystkim gnostycyzmu, czyli filozofii, która próbowała na zasadzie rozumowania, odkrywania w człowieku iskry Bożej, czyli elementu Bożego, prowadzić ludzi do wyzwolenia tej iskry, czyli do takiego samoubóstwiania się człowieka. Twierdząc, że w ten sposób, kiedy człowiek uwolni w sobie, odkryje w sobie tę iskrę Bożą i pozwoli sobie za nią pójść, to po prostu będzie zbawiony. Oczywiście dzisiaj ta auto wielka gloryfikacja wolności człowieka to jest po części taki nowoczesny gnostycyzm. Inne prześladowania, o których ksiądz Wojciech mógłby znacznie więcej powiedzieć, to są prześladowania ze strony Imperium Rzymskiego. Tutaj metaforycznie w Apokalipsie przedstawionego jako bestia, czyli jako aparat ogromnego, krwawego wręcz ucisku i prześladowania, ale nie tylko, bo jest też jeszcze fałszywy prorok, czyli cała machina kłamstwa, machina manipulacji, która służy tejże bestii. I jest rzeczą niezwykle interesującą zobaczyć, jak Chrystus zmartwychwstały, Chrystus zasiadający z Bogiem na Jego tronie, Król Królów, Pan Panujących, czyli ten, który ma ogromny wpływ na historię świata poprzez swoje królowanie i poprzez swoich świętych, jak ten właśnie Chrystus zmartwychwstały zwraca się do wierzących, do chrześcijan, by podejmowali odpowiednie działania, takie, które pozwolą im po pierwsze dojść do zbawienia, które wcale nie jest przesądzone. Księga Apokalipsy rysuje tutaj bardzo wyraziście 2 możliwości, może o nich też powiemy. Natomiast drugi cel to jest po prostu, jak zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego ma przemieniać życie ludzi na tym świecie i sprawiać, że będzie to życie naprawdę już teraz błogosławione, czyli szczęśliwe, a oczywiście osiągnie pełnię w niebie, w niebieskim Jeruzalem.
Tak, ksiądz profesor wspomniał o katechezie księży biskupów, o katechezie Episkopatu Polski. Jeżeli uważnie wysłuchamy to, czego księża biskupi uczą albo w jakim kierunku chcieliby poprowadzić Kościół w Polsce, to zobaczymy, że ta katecheza, do której Kościół jest wezwany, ma uczynić chrześcijaństwo mniej teoretycznym. To znaczy, ludzie ochrzczeni nie widzą niekiedy żadnego związku swojego aktualnego życia z uwielbionym Chrystusem, z Chrystusem zmartwychwstałym. Tymczasem Księga Apokalipsy Janowej pokazuje, że w momencie chrztu my mamy w sobie taką godność i takie rysy zmartwychwstałego i tak głęboko to nowum w nas zapada, że jesteśmy współuczestnikami w odnowieniu świata. Możemy mieć udział w zbawieniu przez krew, możemy mieć udział przez chrzest, możemy mieć udział przez życie chrześcijańskie na odpowiednim poziomie i to, o czym tutaj staramy się powiedzieć, i błogosławieństwo Apokalipsy do tego zachęcają, to jest nie tylko obdarzenie nas godnością, ale też zobowiązanie do pewnego modelu życia. Błogosławieństwa Apokalipsy pokazują, że poprzeczka stoi bardzo wysoko. Mówiąc krótko, chcielibyśmy uczynić wszystko, dzieło biblijne i cała ta animacja, o której mówimy, razem z księżmi biskupami, żeby chrześcijaństwo uczynić bardziej świadomym. Jezus Chrystus zmartwychwstały, Syn Boży, nadał sens historii świata, ale ta historia świata zaczyna się ode mnie. Moje życie musi mieć sens przez związek z Chrystusem zmartwychwstałym, Synem Bożym.
I to związek, który w tych tutaj błogosławieństwach Apokalipsy, które są ukazywane w tej książce, która notabene jest przewidziana jako pierwszy tom na 3-letni okres przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Poprzedza je piękne słowo wprowadzające księdza kardynała Dziwisza i księdza arcybiskupa Gądeckiego, a więc gospodarza Światowych Dni Młodzieży i przewodniczącego konferencji episkopatu. Bo chcemy po prostu przygotować się do tego wielkiego wydarzenia, które, jak ufamy, będzie naszym udziałem w 2016 roku pod przewodnictwem papieża Franciszka, ale przecież nie możemy czekać z założonymi rękami i z zamkniętą głową, że dopiero musi papież z Rzymu przyjechać, żeby nam kilka zdań, oczywiście papież przyjedzie i bez wątpienia powie nam wiele wspaniałych zdań, jak to ma w swoim zwyczaju, i zaskakujących, prawda, świeżych, nowych, bo przecież jest prowadzony przez Ducha Świętego, ale też sami, mając tak wspaniałe źródło nieustannej inspiracji, jakim jest Pismo Święte, w tym przypadku Księga Apokalipsy, jesteśmy w stanie wiele już poczynić przygotowań duchowych, prawda, do tych Światowych Dni Młodzieży. Ale wspominając o tej aktywności chrześcijan w świecie, ale chrześcijan właśnie złączonych z Chrystusem więzią miłości, co Apokalipsa podkreśla bardzo mocno. Już w 5 wersecie tej księgi czytamy, Kościół zwraca się do tego, który nas miłuje. I tę miłość objawił w ten sposób, że krwią swoją uwolnił nas od naszych grzechów. Nieustannie jest pośród nas. Jakie to są czyny, jakie to są działania? Na przykład w błogosławieństwie zapisanym w rozdziale 14, werset 13, czytamy tak. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz, zaiste mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Mamy tutaj dwa wspaniałe rzeczowniki greckie. Kopos, właśnie przełożone przez Biblię Tysiąclecia jako mozuł, trud, czyli aluzja do takich właśnie codziennych zaangażowań, aby żyć na poziomie wskazywanym przez nie tylko dekalog, ale i nauczanie Pana Jezusa. Ale dalej jest mowa w liczbie mnogiej ich czyny, ta erga, ten rzeczownik, czyli jest aluzją po prostu do wielkich zaangażowań, do wielkich poświęceń, często łączących się z ryzykiem poświęcenia życia po prostu, z zaangażowaniem się wspólnotowym, bo mamy tutaj też liczbę mnogą, ich czyny. Nie tylko jeden chrześcijanin, odważny męczennik, prawda, a wokół niego pustynia. I ewentualnie parlamentarzyści, którzy będą pogańskie obyczaje wprowadzać w katolickim kraju, cieszącym się 1050. rocznicą chrztu i kanonizacją bodaj największego świętego w dziejach swojej ojczyzny, a może i w skali świata, jak to pokazała kanonizacja. Więc to tak nie działa po prostu Kościół, tak nie działają chrześcijanie w pojedynkę. Apokalipsa cały czas podkreśla, że chodzi o takie wielkie czyny zarówno pojedynczego chrześcijanina, ale też i wspólnoty chrześcijan jako takich. Ta wspólnota chrześcijan, jeżeli chce żyć w kraju rzeczywiście błogosławionym, cieszącym się błogosławieństwem Chrystusa, Syna Bożego, musi naprawdę się ocknąć, musi się obudzić i zdać sobie sprawę z tego, do czego Chrystus zmartwychwstały wszystkich swoich wierzących na ziemi polskiej dzisiaj wzywa. Te błogosławieństwa mówią o tym bardzo wyraziście po prostu. Kolejne błogosławieństwo, mianowicie rozdział 16, werset 15, mówi w charakterze przestrogi. Posłuchajmy, ponieważ jest ona niesamowicie aktualna. Oto przyjdę jak złodziej, błogosławiony, kto czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by na gości jego nie widziano. Co to znaczy czuwać, strzec swoich szat? Szaty w Apokalipsie i w ogóle w Piśmie Świętym oznaczają tożsamość człowieka, jego godność, jego wielkość po prostu i jego odniesienie do innych ludzi. Chrześcijanin to jest ktoś, kto żyje aktywnie miłością do bliźniego, kto uczestniczy w Królestwie Bożym i to Królestwo dobra, prawdy, sprawiedliwości rozszerza tu na ziemi, tak jak się modli, przyjdź Królestwo Twoje, tutaj, teraz po prostu. I to błogosławieństwo przestrzega, że jeżeli chrześcijanin nie będzie czuwał nad sobą i tej swojej tożsamości realizował, aktualizował w świecie, w którym przyszło mu żyć, pełnym przeciwności, tak jak świat Kościoła Apostolskiego, to będzie chodził nago i nagości jego nie da się okryć niczym, czyli będzie po prostu pusty. Nic z jego tożsamości chrześcijańskiej nie zostanie. Do tego nagość w Piśmie Świętym, poczynając od Księgi Rodzaju, jest symbolem przegranej, totalnej klęski po prostu. Tak jak pierwsi rodzice odkryli nagle, że zostali pokonani przez węża, przez jego podstęp i odkryli nagle, że są nadzy. Czyli odkryli, że zostali po prostu pozbawieni tego wspaniałego daru, jakim była bliskość Boga, bo sami zaczęli po ludzku, pod wpływem szatana, myśleć o swojej wielkości. A więc widzimy, jak te błogosławieństwa Apokalipsy są całe ukierunkowane na oddziaływanie chrześcijan na świat. Nie tylko na wspólnotę chrześcijańską, żeby ona była lepsza. Oczywiście początek Apokalipsy, listy do kościołów, 7, rozdział 2, rozdział 3, połowa z nich wzywa te poszczególne wspólnoty, nawróć się. Ale druga połowa to jest utwierdzenie tych wspólnot w ich różnorodnych, wspaniałych zaangażowaniach w tym świecie pogańskim, pośród którego one się znajdowały, aby przemieniać ten świat, aby sprawiać, że świat rzeczywiście stopniowo będzie stawał się Królestwem Boga.
Od czego chrześcijanin zaczyna budowanie tej tożsamości, o której ksiądz profesor mówi? I znowu, pierwsze błogosławieństwo Apokalipsy, które będzie miało swoją inkluzję w zakończeniu księgi, pogłębimy to z pewnością w drugiej części naszych dzisiejszych rozważań, to jest błogosławieństwo, które jednocześnie przestrzega przed takim budowaniem chrześcijańskiego życia, które by nie miało fundamentu. Tym fundamentem są słowa proroctwa księgi. Strzec, to znaczy fizycznie nie pozwolić sobie tego wydrzeć, ale co więcej, strzec tego jako fundamentu swojego chrześcijańskiego życia. To pierwsze błogosławieństwo, błogosławione, które odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa, pokazuje równocześnie strukturę Kościoła. W Kościele jest ten, który słucha, ma odpowiedzialność, za to, żeby słowo przyjąć, ale w Kościele jest również ten, który słowo przekazuje i od tej odpowiedzialności my również nie możemy w żaden sposób się uchylić. A więc to jest ogromne wyzwanie, żeby też budować taką duchowość opartą na słowie, bo to, o czym ksiądz profesor mówił, ta erga, te czyny, które niesiemy ze sobą i których nam nie odbierze nic, śmierć druga, nic nam nie odbierze, one muszą wypływać z tego modelu chrześcijańskiego życia, które jest odpowiedzią na przyjęte słowo. Dlatego pierwsze błogosławieństwo wprowadza nas w to, co jest istotą dialogu w Kościele. Kościół dialoguje z Chrystusem. Chrystus zmartwychwstały, tak jak pokazuje go Jan w pierwszym rozdziale, on jest tym, który do Kościoła mówi. On wstrząsa Kościołem, prawda, w listach widać metanoia tam jest wymagana, tam jest wymagane nawrócenie radykalne, ale to jest Chrystus, który mówi, czym on będzie walczył u kresu czasów. Będzie walczył mieczem swego słowa.
Jako
zmartwychwstały Chrystus. To jest jego miecz, czyli ta potęga słowa wypowiadanego w Kościele, ona uzdrawia od wewnątrz również to, co do Kościoła nie należy, ale co jest jakby zaproszone, żeby się dołączyć, prawda?
To właśnie w ten sposób, poprzez swoje słowo, ale też poprzez sakramentalną obecność eucharystyczną czy mistyczną, Chrystus zmartwychwstały, Syn Boży, przychodzi do chrześcijanina. W Apokalipsie zarówno w drugim rozdziale, jak też w 22 końcowym, w tym pierwszym dwa razy, w 22 aż trzy razy, Pan Jezus wypowiada takie zdanie: przyjdę niebawem. To nie jest Chrystus zasiadający owszem w niebie na tronie Boga i oddzielony od swojego Kościoła, nie interweniujący w dzieje Kościoła, w życie poszczególnych wspólnot, poszczególnych chrześcijan. To jest Chrystus, który przychodzi. Dlatego też Kościół Apokalipsy, inspirowany Duchem Świętym, woła: przyjdź, przyjdź Panie Jezu. To jest niezwykły dialog końcowy, który pokazuje, że całe nasze dzieje, dzieje Kościoła i dzieje świata, ale przede wszystkim dzieje Kościoła, znajdują swój finał w tym majestatycznym spotkaniu z Chrystusem. Z Chrystusem Królem, z Chrystusem Sędzią i nade wszystko z Chrystusem Małżonkiem Kościoła. Kościół na przestrzeni dziejów jest cały czas jeszcze tą oblubienicą, narzeczoną, przygotowującą się do wiecznych zaślubin. Jedno z błogosławieństw mówi właśnie o tym, by chrześcijanie byli gotowi wejść na ucztę godów baranka. Uczta, czyli znak radości, ale jest to uczta weselna, zaślubin z Chrystusem jako barankiem. Czyli widzimy to ukierunkowanie Kościoła, który nieustannie dialoguje, jak to pięknie ojciec Wojciech powiedział, Kościół będący w dialogu z Chrystusem. Ten dialog możliwy jest właśnie poprzez uważne czytanie, rozważanie ksiąg Pisma Świętego, poczynając od pierwszej Księgi Rodzaju, kończąc na Księdze Apokalipsy. Bez tego dialogu nie ma tego właśnie tej wzajemnej więzi miłości, nie ma rozmowy. Kościół praktycznie zaczyna skupiać się na sobie samym, na swoich problemach takich czy innych, ale najczęściej tych problemach prostych, ziemskich, doczesnych, prawda? Podczas gdy istotą Kościoła jest prowadzenie ludzi do zbawienia, do przemienienia, do tego właśnie zjednoczenia z Chrystusem. Bo inna perspektywa, o której Księga Apokalipsy mówi i przed którą przestrzega, to jest właśnie wspomniana przez ojca Wojciecha śmierć druga. Śmierć, którą księga określa bardzo prosto: jezioro ognia, pełne siarki. To są bardzo mocne symbole pokazujące, że dla tych, którzy są wrzuceni czy kończą w tymże jeziorze ognia, jest po prostu taki nieustanny czas braku życia. Trudno sobie nawet wyobrazić ten stan, prawda? Ale to jezioro ognia jest we dnie i w nocy i na wieki wieków, jak mówi autor Apokalipsy. I w tymże jeziorze ognia kończą takie straszne potęgi jak bestia wyobrażająca imperium, i to nie tylko imperium rzymskie, które bezpośrednio miał autor Apokalipsy przed oczami, ale każde imperium, które stawia siebie w miejsce Boga, fałszywy prorok, diabeł, ci, którzy kłamstwo kochają i nim żyją, czyli po prostu ci, którzy nie ustrzegli swej tożsamości chrześcijańskiej po prostu. To jest ich przyszłość. Notabene, gdy otworzymy 22 rozdział Apokalipsy, tę samą prawdę o tym, że zbawienie wcale nie jest przesądzone dla wszystkich i automatycznie wszyscy będą zbawieni, bo wszyscy zostali stworzeni i tak dalej. Niestety nieraz uprawiamy taką uproszczoną soteriologię. Ale zobaczmy, co o to czytamy w rozdziale 22 Apokalipsy. Mianowicie, na zewnątrz świętego miasta są psy. To określenie bardzo symboliczne, po prostu określające nadużycia seksualne, wszelkiego rodzaju wypaczenia. Guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
I tu, profesorze, jedna refleksja dotycząca kłamstwa. Badaliśmy kiedyś tak zwane formuły wykluczenia w Apokalipsie. I w każdej z tych formuł wykluczenia, jakkolwiek są różne kategorie tych na zewnątrz, pojawia się zawsze kategoria kłamcy i zawsze oznacza to samo. To są ci, którzy swojej tożsamości chrześcijańskiej wyparli się w imię jakiegokolwiek synkretyzmu albo bałwochwalstwa. To będzie, czy to będzie pseudomesjanizm, czy to będą pieniądze, czy to będzie właśnie przynależność do Babilonu, do bestii, do jakiegokolwiek systemu społeczno-politycznego alternatywnego dla tego, co przyniósł baranek. Kłamca to jest zawsze ten, który swoją tożsamość chrześcijańską poświęcił dla jakiejkolwiek innej wartości. To jest bardzo mocne.
Ewentualnie, tak jak mówi święty Jan w 8 rozdziale, że są ludzie, którzy mają diabła za ojca, ojca, który jest to ojcem kłamstwa, czyli ludzie, którzy siebie uczynili bogami dla siebie, źródłem prawodawstwa dla siebie, sędzią, prawda, prawem, instancją o wszystkim decydującą, co jest dobre, co jest złe i tak dalej.
Wiemy, czyli bardzo dobrze się słucha księży profesorów, ale wiemy, że i nasi widzowie mają pewne pytania, które się zrodziły podczas tego interesującego wykładu. Już były informacje na temat telefonów i mamy już kogoś oczekującego. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Andrzej z Olsztyna. Ja tu mam takie pytanie, bo mówimy o błogosławieństwach w Apokalipsie. To będą czasy ostateczne i wiemy, że na sądzie ostatecznym Pan Jezus zwróci się na tych, tak jak Apokalipsa mówi o czasach ostatecznych, Pan Jezus na sądzie ostatecznym powie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść.
Panie Andrzeju,
i wcześniej Pan Jezus też mówi o tym, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierni to są takie drugie imię, miłosierdzia to solidarni, to czyli ludzie, którzy widzą
Panie
drugiego
Andrzeju,
człowieka.
Musimy jednak po prostu wejść w Pana wypowiedź, ponieważ akurat w Apokalipsie mówimy o błogosławieństwach, które nie dotyczą, w ogóle te, które Pan cytuje, one też nie dotyczą ostatecznego dnia. Wielkością błogosławieństw jest to, że one mówią: błogosławieni teraz, już teraz doznają szczęścia ci, którzy wypełniają warunki podane w tym oto błogosławieństwie. I dobrze, że Pan zadzwonił, bo Pan uświadomił i nam, i wszystkim słuchającym, jak ufam, że dzisiaj koncentrujemy naszą uwagę, tak jak pokazywałem tę książeczkę, błogosławieństwa Apokalipsy dzisiaj. I pragnę może podać, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie te konkretne zdania błogosławieństw zaznaczyć, to podam po prostu ich referencje. To jest rozdział 1, werset 3, rozdział 14, werset 13, rozdział 16, werset 15, rozdział 19, werset 9, rozdział 20, werset 6, rozdział 22, werset 7 i rozdział 22, werset 14. Mamy tutaj też taką piękną klamrę, mianowicie pierwsze błogosławieństwo w rozdziale 1, werset 3 i przedostatnie, 22 rozdział, werset 7, dotyczą słuchania i zachowywania słów Słowa Bożego, a przede wszystkim słów zapisanych w Księdze Apokalipsy. To o tym, szanowni państwo, chcemy rozmawiać, o tej właśnie Księdze Apokalipsy, która zazwyczaj w naszych oczach jawi się jako księga pełna grozy, pełna właśnie jakichś kataklizmów. Oczywiście księga ta nie zamyka oczu, choćby na to właśnie jezioro ognia, śmierć drugą, o której mówi expressis verbis i to mówi z całą stanowczością. Ale te błogosławieństwa Apokalipsy są dlatego bardzo cenne, że one, jakby to powiedzieć, są kontynuacją nauczania Chrystusowego, chrystusowych błogosławieństw. One nie są powtórzeniem błogosławieństw, które wygłosił Pan Jezus na górze błogosławieństw. Bo tak jak podkreśla sam autor, jest to objawienie dane od Boga i otrzymane, to jest werset 10, w duchu. To duch Chrystusa Zmartwychwstałego, który przemawia do świętego Jana i Chrystus Zmartwychwstały, które mu te właśnie błogosławieństwa dyktuje, a więc są to błogosławieństwa niezwykle cenne, bo adresowane już do Kościoła zanurzonego w tym świecie imperium zła, imperium bardzo krwawym po prostu, radykalnie przeciwnym wierze chrześcijańskiej, prawda?
Może to nie są te błogosławieństwa, których wychodzi Pan Jezus na górę i do tych tłumów gdzieś tam Galilejczyków, Żydów przemawia, tylko są to szersze błogosławieństwa do każdego z nas w tym momencie.
Tak, oczywiście do każdego z nas, jako wierzących w Chrystusa, tworzących Kościół, ale przez nas, bo w ogóle całe Pismo Święte, drodzy Państwo, żebyśmy to dobrze rozumieli, Pismo Święte nie jest adresowane tylko do wierzących. Ono jest objawieniem danym przez Pana Boga, przez Chrystusa, przez apostołów, przez autorów natchnionych, proroków, w ogóle do każdego człowieka. Ci, którzy je przyjmują, stają się wierzącymi, stają się chrześcijanami. I wtedy do nich to Słowo Boże jest adresowane, można by powiedzieć, jakby w drugim etapie jeszcze raz dla pogłębienia już ich wiary. W tym pierwszym orędziu, które nazywamy kerygmatem, Słowo Boże ma wzbudzić w człowieku, w poganinie, w ateiście, w agnostyku, w ogóle wzbudzić wiarę po prostu, wiarę w Boga, który się objawia. Objawia się najpełniej właśnie w Jezusie z Nazaretu jako Synu Bożym. Dlatego mówimy z największym szacunkiem Pan Jezus. Dzisiaj często pomijamy to Pan.
To nie jest taki Pan Kowalski, Pan
właśnie, bo
Janek.
Może to dlatego to się bierze, to pomijanie, że chcemy podkreślać Jezus, czyli Zbawiciel, prawda? Bo mamy w tyle głowy gdzieś te piękne kanony, te piękne pieśni wysławiające Jezus moim Panem, Jezus naszym Zbawicielem. Ale to właśnie kerygmat pokazuje nam po prostu wielkość Chrystusa jako Syna Bożego, Jego miłość. Natomiast w tym drugim etapie Pismo Święte jest adresowane już do wierzących, by pogłębiać ich wiarę, to co mówiliśmy tutaj na początku, by umacniać tę ich więź zaufania, czyli wiarę, i więź miłości z Chrystusem i więź współdziałania z Chrystusem, bo to chcieliśmy dzisiaj pokazać. Te błogosławieństwa Apokalipsy, one pokazują, jak wielkie są możliwości współdziałania chrześcijanina z Chrystusem. I to nasze życie w tym świecie, czy on, ten świat wygląda tak, jak w naszej Polsce dzisiaj, gdzie włos się na głowie jeszcze, jak się słucha i widzi, co ochrzczeni parlamentarzyści po prostu są w stanie decydować, czy ustalać jako normę dla chrześcijańskiego narodu. czy w jakimkolwiek innym świecie byśmy żyli, odkrywamy dzięki tym błogosławieństwom, że chrześcijanin to nie jest jakaś sierotka stojąca w kącie, mająca jedynie przyjmować ciosy, biczowania, różne upokorzenia. To jest przede wszystkim uczestnik chrystusowego zwycięstwa. Oczywiście to zwycięstwo kosztuje, trzeba za nie płacić. I znoszeniem zelżywości, i przyjmowaniem takich czy innych biczowań, prawda? I drogą krzyżową często, czy tak jak błogosławiony ksiądz Jerzy, nawet śmiercią męczeńską, o której też Apokalipsa mówi notabene.
Ale ostatecznie Apokalipsa ma proste przesłanie do Kościoła, do chrześcijanina. Nic ci nikt nie zrobi, jeśli strzeżesz swojej jedności z Chrystusem. Ksiądz profesor mówi o tym, co ludzie ochrzczeni, ludziom ochrzczonym gotują dzisiaj. Wszystko dlatego, jak już wspomnieliśmy, że gdzieś daleko odszedł ich Chrystus, gdzieś Syn Boży zniknął nam z horyzontu. Znaczy, jeżeli czujemy się głęboko z Nim związani, będą tego konsekwencje. Apokalipsa pokazuje, że ta godność szat, godność wypłukanych szat w Jego krwi, czyli moja godność chrzcielna, ona ma swoje konsekwencje. Ja nie będę uczestnikiem tego, co w 17 i 18 rozdziale jest pokazane jako udział w systemie antystwórczym, antybożym, przeciwko barankowi, ten Babilon okrutny, który upada ostatecznie, ten cały system korupcji, handlu, wyzysku, wszystko to upadnie. W tym chrześcijanin nie może mieć udziału. Apokalipsa jest tu jasna.
Dlatego też współczesny polityk polski, który mówi, że on swoją wiarę chrześcijańską zostawia na progu gabinetu ministerialnego, do którego wchodzi, czy na progu parlamentu, to jest po prostu absurd. To jest radykalna sprzeczność. Trudno sobie wyobrazić potem takiego chrześcijanina, polityka, który uczestniczy w Eucharystii. No przecież to jest jawne po prostu naigrawanie się ze świętości Syna Bożego. Tak jak mówi list do Hebrajczyków w rozdziale 10. To jest deptanie po prostu tej drogocennej krwi Chrystusa, tej Ewangelii, w którą się uwierzyło, którą się przyjęło, a którą się zostawia po prostu przed miejscem, w którym chrześcijanin prowadzi, jakby nie było, swoje życie.
Pytano niedawno lekarza, słuchałem tej audycji, jak on radzi sobie, godząc to, że przyznaje się do chrześcijaństwa, z tym, co robi w gabinecie lekarskim. On mówi, w gabinecie lekarskim jestem lekarzem, w moim gabinecie psychologicznym, tam gdzie prowadzę terapię, jestem psychologiem, a w kościele jestem chrześcijaninem.
No to jest właśnie ten absurd, o którym Apokalipsa mówi, że to już nie jest chrześcijanin, tylko to jest człowiek na drodze właśnie do samozagłady. To ten, który po prostu wysługuje się, ulega fałszywemu prorokowi, wysługuje się bestii po prostu. To są ci słudzy bestii, o których Księga Apokalipsy mówi, że ich udział jest w jeziorze ognia, i to nie są żadne strachy. To są po prostu naprawdę bardzo stanowcze ostrzeżenia, które Księga Apokalipsy, najbardziej dojrzała, jeśli można by tak powiedzieć, czyli jako ostatnia księga zawierająca już naprawdę całą pełnię objawienia Bożego, przekazuje Kościołowi i wierzącym.
Bardzo proszę, mamy już kolejną osobę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, telewizja Trwamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem do tych rozmów...
Jak ma pan na imię?
Paweł.
Bardzo proszę.
Chciałem do tych rozmów o Piśmie Świętym, rozmowa z Bogiem przez cały tygodzień. Należę do Światła Ruchu Życia i dziennie odmawiam i ucznię. I chcę powiedzieć, że jeżeli rano sobie odmówię całą ucznię i na cały ten dzień Słowo Boże, idę następnie do kościoła i później słyszę Słowo Boże powtórnie. I jak to ubogaca mnie duchowo i wprowadza mnie w każdy dzień. To życzę wszystkim, którzy podejmą się w tym tygodniu modlitwy w Piśmie Świętym.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle.
Jedynie co moglibyśmy powiedzieć panu Pawłowi, to jego udział w pierwszym błogosławieństwie Apokalipsy. Błogosławieni, którzy słuchają słów proroctwa. Tu się zaczyna życie chrześcijańskie. Ksiądz profesor kiedyś przy okazji innej audycji omawiał szeroko to papieskie mocne słowo verbum domini. Onegdaj mieliśmy okazję o tym wiele mówić. Papież Benedykt wezwał Kościół, co trzeba by ciągle powtarzać, do zaprowadzenia nowej epoki w Kościele. I on zdefiniował bardzo prosto. Epoka odnowionego słuchania Słowa Bożego. Tego byśmy sobie życzyli w duszpasterstwie na co dzień. To, co pan Paweł mówił, zaczynam dzień od słuchania Słowa. Buduję moje chrześcijaństwo na słuchaniu Słowa. Apokalipsa mówi, taki człowiek jest błogosławiony.
Tak, jeszcze trzeba by dodać, że to ostatnie błogosławieństwo związane z Księgą Apokalipsy, czyli zapisane w 22 rozdziale, werset 7, o strzeżeniu księgi, tej właśnie księgi, strzeżeniu, czyli by nic do niej nie dodać, nic z niej nie ująć. Notabene przeczytajmy sobie w całej dosadności to zdanie, ponieważ tak łatwo nam przychodzi właśnie według własnego rozeznania ujmowanie tego, co nam nie odpowiada albo co nas oskarża, bo uświadamia nam nasze grzechy, często bardzo ciężkie grzechy, tak jak te apostazje właśnie praktyczne, które są drogą prosto prowadzącą do jeziora ognia, do śmierci drugiej. Otóż mamy tutaj takie wezwanie, mianowicie, jeżeli to jest rozdział 22,
werset od 18,
od wersetu, tam gdzie jest mowa o...
Od 18, ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze, a jeśli by ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia.
Ta metafora udział w drzewie życia to jest metafora zbawienia, wejścia do miasta świętego i udział w drzewie życia. Pamiętajmy, że pierwsi rodzice mieli dostęp do drzewa życia, ale zapragnęli mieć jeszcze władzę nad drzewem poznania dobra i zła, czyli chcieli sami decydować o tym, co jest dla nich dobre, co złe, żeby być jak Bóg. Otóż to odjęcie udziału w drzewie życia to jest właśnie zagrożenie zbawienia, realistycznie pokazane tutaj równie mocno. Więc chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to odnowione czytanie i słuchanie Pisma Świętego związane z tym właśnie błogosławieństwem strzeżenia tej oto księgi. To jest 7 werset 22 rozdziału. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi, podkreśla apostoł święty Jan. Otóż w Kościele apostolskim czytanie Pisma Świętego miało też charakter wspólnotowy. I dzisiaj również nie jest tak, że ja, pojedynczy chrześcijanin, nawet teolog czy biblista, biorę Księgę Ewangelii, Pisma Świętego czy jakąkolwiek inną i na własną, że tak powiem, odpowiedzialność sobie interpretuję, a potem wygłaszam różnego rodzaju teorie. Otóż Pismo Święte odczytywane jest we wspólnocie i interpretowane we wspólnocie i przeżywane przez wspólnotę. To życie wspólnoty jest takim laboratorium potwierdzającym prawdziwość tej księgi. Ale mamy wręcz w liście do Kolosan w rozdziale 4, werset 6, apostoł pisze, że list ten, który został skierowany do wspólnoty w Kolosach, zostanie u was odczytany, a następnie przekażecie go Kościołowi w Laodycei. Tak jak ten list, który wysłałem do Kościoła w Laodycei, zostanie dostarczony wam, abyście wspólnie odczytali ten list. Czy w ogóle pierwszy z tekstów nowotestamentowych, najstarszy, mianowicie pierwszy list do Tesaloniczan, to jest rozdział 5, werset 27, święty Paweł pisze wręcz tak. Zaklinam was, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. widzimy Słowo Boże adresowane po prostu do wspólnoty, przez wspólnotę przyjmowane, we wspólnocie interpretowane i prowadzące drogami zbawienia życie tejże wspólnoty. A więc jeżeli ktoś mówi, że on nauczanie Chrystusa o małżeństwie, o rodzinie, o nierozerwalności małżeństwa, czy o grzechu takim czy innym wyłącza, bo po swojemu interpretuje, bo on jest politykiem, bo on jest marszałkiem Sejmu, bo on jest premierem, bo on jest prezydentem, bo on jest jakimś intelektualistą, to jest po prostu paranoja. To jest karykatura chrześcijaństwa. Można by wręcz powiedzieć, to jest wręcz pójście drogą, o której mówi święty Jan w bardzo mocnym 8 rozdziale. To Pan Jezus adresuje te słowa do swoich rodaków, mówiąc, że wy macie diabła za ojca. Wy idziecie za inspiracją tego, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa i od samego początku fałszował wolę Bożą, fałszował obraz Boga, mówiąc, że to Bóg nie jest tak do końca dobry dla was, bo wam czegoś zakazał, prawda? Teraz po swojemu, jak zrobicie, to będzie lepiej. I tak jak mówi pierwszy list Jana, to ten, że właśnie ojciec kłamstwa jest ostatecznie inspiratorem zbrodni Kaina, prawda? Bo do tego prowadzi ostatecznie kłamstwo, które jest rozpowszechniane w skali właśnie wspólnoty czy społeczności.
Jeszcze podejmijmy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara Tomaszowa, Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję księdzu profesorowi za te słowa o nagości, która zostanie odkryta wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Ja nie miałam świadomości tych słów, ani tego tłumaczenia. Jest taka pieśń mocnych w duchu. Jestem dzieckiem Boga, synem, na którego czekał Pan. Królewskim płaszczem On odział mnie. Moja nadzieja znalazła w Nim swój dom. I tak powinno być z nami już po nawróceniu. Żebyśmy nie byli tak i nie, powinniśmy właśnie strzec swojej tożsamości, czyli nie zdejmować tego królewskiego płaszcza do czczych ziemskich relacji, sytuacji, nie umniejszać swojej godności i nie zakładać płaszcza żebraka, właśnie który jest zwykle podarty i odsłania naszą nagość, bo dzieje się tak wtedy, kiedy zabiegamy o uwagę, pochwałę sztuczną, ważność, wielkość, blichtr, jakiś krótkotrwały zysk. Jestem dzieckiem Boga, a więc królewską córką, więc muszę o tym zawsze pamiętać i z godnością traktować siebie i innych, mając poczucie, żeby się nie umniejszać, również nikogo innego, kto ma ze mną kontakt, żeby też nie przyklaskiwać sytuacjom, które są takie niejednoznaczne, ciemnojasne, jak ja to czasem określam, żeby ta prawda nie była taka właśnie półprawdą, czy żeby unikać nieczystości w słowie, w czynach, żeby nigdy nie zapominać, czyim jesteśmy.
Pani Barbaro, i tutaj postawmy kropkę, ponieważ jeszcze mamy kilka minut, tak, żeby to podsumować, przynajmniej tę część.
Tak, ja w nawiązaniu do tej pięknej wypowiedzi o tym królewskim płaszczu, który otrzymuje chrześcijanin, rzeczywiście w sakramencie chrztu przecież otrzymujemy białą szatę, która symbolizuje Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, który jest równocześnie tym zbawieniem okrywającym i źródłem łaski, która powinna owocować czynami zgodnymi z Jego wolą. Księga Apokalipsy mówi o Kościele, a więc i o poszczególnych chrześcijaninach, że przygotowuje się dla Kościoła ten wspaniały bisior, szatę z bisioru, która to szata będzie ozdobiona przeróżnymi klejnotami w postaci czynów sprawiedliwych, świętych. Więc nie tylko chodzi o to, żeby właśnie w ogóle być bez szaty, czyli utracić swoją tożsamość chrześcijańską, związek z Chrystusem, ale żeby ta szata chrześcijanina pojedynczego i całej wspólnoty Kościoła była rzeczywiście pełna tych wielkich czynów sprawiedliwości związanych z naszym zaangażowaniem w dzieje świata teraźniejszego, bo to jest nasza droga do zbawienia przez ten świat. I przed Panem Bogiem, przed Chrystusem sędzią staniemy w takiej szacie, jaką sobie przygotujemy, a będzie ona złożona właśnie z tego mozołu, z tych wielkich czynów, ta erga, z tych czynów sprawiedliwości. Nie tylko z samej naszej modlitwy indywidualnej. Ona jest bardzo ważna, można by powiedzieć fundamentalna, bo jest źródłem łaski pozwalającej nam tych dzieł dokonywać. Ale ta aktywność w zjednoczeniu z Chrystusem zmartwychwstałym, z Jego mocą, zwłaszcza w przeciwstawianiu się złu, które panuje w świecie, aktywność w zaprowadzaniu porządku chrystusowego, czyli to, co mówimy językiem trochę bardziej takim świeckim, wartości ewangelicznych w naszym życiu wspólnotowym. To jest nieprawdopodobnie ważna i to jest droga zbawienia, którą chrześcijanin albo podąża, albo nie podąża, albo stoi na niej po prostu w jakimś bezruchu.
Szata, o której mówiła ta pani, która okrywa i daje nam nową tożsamość, ona ma w Apokalipsie swoją cenę. To jest cena krwi baranka. Szaty są wypłukane we krwi. Co Apokalipsa chce powiedzieć? To, i może to będzie jakąś puentą naszej pierwszej części, to, o czym mówił Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Chrześcijaństwo jest najpierw mistyką, a potem etyką. Czyli my musimy się zanurzyć w Chrystusa, docenić, co zrobił, wyjść Mu naprzeciw, przyjąć Jego dary i stąd płyną to, o czym ksiądz profesor mówił, ta erga. Jesteśmy zdolni do czynów sprawiedliwych, do czynów miłości, jeżeli uświadomimy sobie, jak nieprawdopodobnie wielka jest cena naszej białej szaty.
Bardzo dziękuję za ten program.
Pozwoli ojciec Marcin, że podsumowując tę naszą rozmowę, chciałbym jeszcze pokazać nasze materiały na tę niedzielę i każdy następny dzień tygodnia biblijnego. Tak jak wspomniałem w wiadomościach, udzielając wywiadu, to właśnie na każdy dzień tygodnia biblijnego jest tutaj proponowane hasło wynikające właśnie z czytań liturgicznych danego dnia, czyli inspirowane tym, co tego dnia Duch Święty, Chrystus Zmartwychwstały mówi Kościołowi tutaj na polskiej ziemi żyjącemu. Pragnę też zwrócić uwagę duszpasterzy i katechetów na trzecią część tych materiałów, gdzie są katechezy biblijne zorientowane właśnie na temat Jezus jako Syn Boży do różnych poziomów. I wreszcie w ostatniej części, w moim przekonaniu bardzo cennej, tych materiałów, to jest przegląd biblijny numer 6 na tę właśnie niedzielę i tydzień biblijny, znajdziemy pierwszą część dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o natchnieniu, gdzie w jednym z punktów bardzo szczegółowo jest pokazana postać Chrystusa jako Syna Bożego.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.